Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W pierwszej części programu nadamy relację z południowej modlitwy Anioł Pański, podczas której papież mówił o Chrystusie okazującym miłosierdzie grzesznikom, by się nawrócili. Następnie zaprezentujemy listopadowe czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek. Na zakończenie ksiądz Rafał Zarzeczny w swojej cotygodniowej audycji Ex Oriente Lux opowie o świętym Abba Psuluzji z Asuanu. 31 października na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak. O Bożym miłosierdziu mówił papież w rozważaniu na południową modlitwę maryjną, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii o nawróceniu celnika Zacheusza.
Dziś w Ewangelii słyszymy, że syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Nim objawiło się miłosierdzie Boga. Ty czujemy się zagubieni w świecie i dotyka nas wo. On sam onajduje nas przemienia mocą łaski i prowadzi do domu Ojca. Niech ta świadomość napełnia nas radością i pokojem. Serca wam błogosławim.
Benedykt XVI przypomniał, że Zacheusz był zwierzchnikiem celników, którzy pobierali od Żydów podatki dla cesarza rzymskiego i już z tego powodu byli uważani za publicznych grzeszników. Ponadto wykorzystywali swą pozycję, by wyłudzać od ludzi pieniądze. Dlatego Zacheusz był bardzo bogaty, ale pogardzany przez swoich współobywateli. A kiedy Chrystus zatrzymał się w jego domu, dla wielu było to skandalem. Pan Jezus jednak wiedział, co czyni.
Dio non esclude nessuno, né poveri, né ricchi.
Bóg nie wyklucza nikogo, ani biednych, ani bogatych. Nie daje się uwarunkować naszym ludzkim uprzedzeniom, ale widzi w każdym duszę, którą pragnie zbawić. Szczególnie pociągają go te, które uznano za stracone i które same się za takie uważają. Jezus Chrystus, Bóg wcielony, okazał to ogromne miłosierdzie, które w niczym nie pomniejsza ciężkości grzechu, ale dąży zawsze do tego, by zbawić grzesznika, by dać mu możliwość odkupienia, zaczęcia od nowa, nawrócenia. Zacheusz przyjął Jezusa i nawrócił się, bo Jezus pierwszy przyjął jego. Nie potępił go, ale wyszedł naprzeciw jego pragnieniu zbawienia. Prośmy Najświętszą Marię Pannę, doskonały wzór komunii z Jezusem, abyśmy także my mogli doświadczyć radości, że Syn Boży nas odwiedzi, że odnowi nas Jego miłość, że będziemy przekazywali innym Jego miłosierdzie.
Po modlitwie Anioł Pański papież nawiązał do beatyfikacji biskupa Szilarda Bogdanfiego, której przewodniczył wczoraj w Rumunii prymas Węgier kardynał Peter Erde. Męczennik ten zmarł w 1953 roku po 4 latach cierpień i upokorzeń doznawanych w więzieniu, w którym przetrzymywali go rumuńscy komuniści. Niech jego świadectwo umocni tych wszystkich, którzy również dzisiaj są prześladowani za sprawę Ewangelii, powiedział Benedykt XVI.
Już 10 lat święty Tomasz Morus, który w XVI wieku poniósł śmierć za opowiedzenie się za Kościołem i nierozerwalnością małżeństwa, czczony jest jako patron rządzących i polityków. Ogłaszając go nim, Jan Paweł II wskazał na odczuwaną w środowisku polityki i administracji państwowej potrzebę wiarygodnych wzorców, które wskazywałyby drogę prawdy, gdy mnożą się trudne wyzwania i trzeba podejmować odpowiedzialne decyzje. Zupełnie nowe zjawiska ekonomiczne przekształcają dziś bowiem struktury społeczne. Zdobycze naukowe w dziedzinie biotechnologii stwarzają coraz pilniejszą potrzebę obrony ludzkiego życia we wszystkich postaciach. Obietnice zbudowania nowego społeczeństwa, łatwo znajdujące posłuch zagubionej opinii publicznej, pilnie domagają się podjęcia stanowczych decyzji politycznych sprzyjających rodzinie, młodym, ludziom starszym i zepchniętym na margines. Czytamy w papieskim liście, który po 10 latach zachowuje pełną aktualność.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Listopadowe czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek.
Siostra Estera Żuber.
W najnowszym numerze Różańca rozważamy trudny temat śmierci i powołania do wieczności. Jak dobrze się do tego przygotować, nie tracąc radości życia? Czy jest to w ogóle możliwe? Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi na łamach listopadowego numeru naszego miesięcznika. Dzisiejsza cywilizacja skutecznie chroni nas przed zetknięciem się ze śmiercią i refleksją nad nią. Ulegając tej lekturze, wielu zastanawia się, czy mówić dziecku o śmierci, a jeśli tak, to kiedy i w jaki sposób? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w artykule księdza Pawła Brońskiego. Czy mówić dzieciom o śmierci? Ponadto apostolstwo dobrej śmierci, patriotyzm współczesnego Polaka i historia powołania, które dojrzewało w cieniu księdza Kłopotowskiego. Pan Bóg gościem czy domownikiem? To temat listopadowego numeru Sygnałów Troski, miesięcznika dla rodziców i wychowawców. Anna Moszyńska w artykule Z miłością przyjąć i po katolicku wychować podpowiada, w jaki sposób nauczyć dzieci życia w przyjaźni z Panem Bogiem. Jak zbudować więź, która będzie prawdziwą relacją, a nie jedynie wyuczonym katolicyzmem. O potrzebie świętowania rocznic ślubu i innych ważnych uroczystości pisze Jacek Pulikowski, który wyjaśnia, dlaczego tak istotne są małe i wielkie święta rodzinne. Sakrament pojednania powinien być właściwie przeżywany również w domu. O jego znaczeniu i mocy opowiada nam rodzina Kamińskich w artykule Jednamy się z Bogiem, ale i z sobą. Listopadowy numer Anioła Stróża przybliża nam trudne zadania Bożych pomocników. Anioły nie śpią, ale czuwają także w nocy. Czasem zjawiają się nawet w snach, dając znak swojej opieki, pisze Krystyna Sztramska w artykule Aniołowie na drabinie Jakubowej. Halloween czy uroczystość Wszystkich Świętych? Razem z rodziną Janielskich szukamy odpowiedzi na ten współczesny dylemat. O codziennej uczciwości i ściąganiu prac z internetu, a także o tym, co z tym wspólnego mają aniołowie, możemy przeczytać w tekście Anny Moszyńskiej Drabina. Ponadto z cyklu Matusowe opowieści artykuł Zakazana księga o konsekwencjach obcowania z ciemnymi mocami. Do lektur pism serdecznie zapraszamy.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Ja tam biskupem być nie chcę. Czyli o kłopotach ze świętym Abba Psuluzją z Asuanu. W dobrze nam już znanej księdze historii mnichów ze Siene, pióra Abba Pafnucego z przełomu IV i V stulecia, czytaliśmy o świętych głosicielach Chrystusa na pograniczu krainy zwanej Nubią, na samym południu starożytnego Egiptu. Było już zatem o świętych założycielach, mianowicie o Apa Macedoniuszu i jego dwóch uczniach, Marku i Izajaszu. Tych trzech faktycznie dało początek życiu chrześcijańskiemu i także monastycznemu na terytorium, które dziś pokrywają wody zbiornika asuańskiego, aż za Wielką Tamą na Nilu. Ufundowany przez nich kościół długo i skutecznie będzie opierać się na wałnicy islamskiej, nawet jeśli przez wiele wieków przyjdzie mu żyć w całkowitej izolacji od reszty świata chrześcijańskiego. Czasy tej pierwszej generacji biskupiej przeminęły. W naszej historii czytamy zatem, że kiedy umarł apa Izajasz, kraina przez jakiś czas pozostawała bez biskupa. A żył podówczas na jednej z okolicznych wysp Nilowych mnich imieniem Psuluzja. Był on uczniem słynnego anachorety apa Arona. Wszyscy, którzy spotkali kiedyś Psuluzję, dawali o nim dobre świadectwo. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy File chcieli mieć go za biskupa. Udali się zatem przedstawiciele całej wspólnoty kościoła do mniszej pustelni z prośbą, by porzucił swoje odludzie i swój święty spokój. Ale Psuluzja zareagował ze zdziwieniem, pytając: a kimże ja jestem, panowie, że mnie chcecie zrobić biskupem? Przecież jestem idiotą, który nie potrafi odróżnić swojej ręki prawej od lewej. No tak, mocny argument. Ale tamci nie zamierzali dać za wygraną. Wiedzieli bowiem dokładnie, czego chcą i kogo mieć za pasterza. Tłumaczyli zatem Psuluzji i prosili go przez długie godziny. Ten jednak zaciął się i za nic nie godził na zamianę mniejszej celi na biskupi pałac. W końcu Sieneńczykom puściły nerwy. Pochwycili biednego Psuluzję i mimo, że mu się to całkiem nie podobało, siłą zaciągnęli go do miasta. Potem spisali stosowny dokument potwierdzający jego wybór na biskupa, w ogóle nie zważając na głośne protesty, które biedak ciągle jeszcze podnosił. Nic sobie nawet nie robili z jego łez i żałosnego błagania o pozostawienie w spokoju. Teraz trzeba było zawieść Psuluzję do patriarchy, do Aleksandrii, żeby go tam wyświęcił jak należy. Żeby im jednak nieszczęśnik w czasie drogi nie uciekł, to mu ręce i nogi związali i w takim właśnie stanie zapakowali na okręt. A że ciągle jeszcze lamentował i głośno biadolił, że biskupem być nie chce, to mu usta zawiązali. Wyobrażacie sobie? Ale to naprawdę nie był jedyny przypadek w starożytności, że się kandydata do święceń tak oto delikatnie przymuszało. Zapytajcie choćby świętego Augustyna, czy chciał być duchownym. Albo niejakiego Pauliniana, młodszego brata świętego Hieronima, którego przy święceniach ponoć 5 diakonów musiał otrzymać, tak się biedaczek opierał i wyrywał. No, ale dość tych gorszących opowieści, bo oto statek z biednym Psuluzją już dopłynął do Aleksandrii. Tam poszło w miarę gładko. Arcybiskup rozwiązał ostatecznie dylematy Psuluzji, zwracając się do niego tonem nieznoszącym sprzeciwu. O, święty mnichu, powiedział. Dotychczas chodziłeś, gdzie chciałeś. Teraz czas już, abyś przyjął odpowiedzialność za kościół. Potem szybko go wyświęcił, najpierw na lektora, zaraz potem na diakona, później uczynił go prezbiterem, a gdy kolejny raz nałożył na niego ręce, konsekrował Psuluzję na biskupa. Na koniec odprawił ich ze znakiem pokoju i błogosławieństwem. Poszli więc, ale zapomnieli zabrać list potwierdzający święcenia. Musieli zatem wrócić. A wtedy biskup napisał, jak się rzeczy miały. Że założył na Psuluzję stułę i że dał mu klucze do rąk. Psuluzja nadal jednak nie był pogodzony ze swoim losem, bo zamiast do miasta popłynął na swoją wyspę, wszedł do swojej starej celi i usiadł na ziemi. Bo naprawdę kochał święty spokój, modlitwę i życie na osobności. Jednak lud Boży, który na niego czekał, lamentował i niemal już zaczynał pomstować. Wsiedli więc w wielkiej liczbie na barki i popłynęli do mniszej Samotni. a kiedy go znaleźli, odebrali zwyczajowe błogosławieństwo. Potem zapytali o sprawę episkopatu. Bracia, którzy byli z Psuluzją, potwierdzili, że ten został konsekrowany na biskupa. Pytali go zatem: dlaczego więc, nasz ojcze, nie przyszedłeś do miasta, jak czynią wszyscy biskupi? Teraz chyba się jednak trochę zawstydził, bo wymamrotał dość nieskładnie, że najpierw musiał odwiedzić swoją małą celę. Zabrali go ze sobą, wsadzili na barkę i przeprawili się do miasta. Tam uroczyście wprowadzili Psuluzję do wielkiego kościoła i posadzili na biskupim tronie, zgodnie z przyjętym zwyczajem. On zaś wszystkim udzielił błogosławieństwa i odprawił ze znakiem pokoju. Potem przez 40 dni modlił się wraz z całym ludem, czytał Słowo Boże i nauczał, jak na biskupa przystało. Zachęcał ich zwłaszcza usilnie, by żyli w czystości i wzajemnej miłości. Ale potem znowu wrócił do swojej mniejszej celi na wyspie. Nie było siły na niego. Kiedy w Aleksandrii umarł arcybiskup Tymoteusz, jego następcą został Teofil. Był zatem rok 385. Wszyscy biskupi udawali się wówczas do stolicy, by złożyć homagium nowemu patriarze. Popłynął także nasz apa Psuluzja. Kiedy tam dotarli, zastali arcybiskupa w kościele wraz z całym ludem. Była bowiem Wigilia Paschalna. Gdy napełniono zdrój chrzcielny wodą, przyszedł Teofil wraz z innymi biskupami i modlił się nad nią. A tymczasem Psuluzja stał przed bramą baptysterium, cały zawstydzony i zmieszany. Uważał się bowiem za niegodnego udziału w tym zgromadzeniu i w świętych misteriach. Oj, same problemy z tym Psuluzją. Patriarcha posłał więc do niego diakona z zapytaniem, dlaczego nie przychodzi na modlitwę do kościoła. Inni biskupi już nawet nie kryli uśmiechów i pokpiwali sobie z biedaka całkiem nieładnie. Wszedł zatem, ale kiedy tylko wyciągnął swoje ręce do błogosławieństwa nad wodą, ta dosłownie zaczęła się gotować, jakby ktoś ogień podłożył pod zdrojem chrzcielnym. No i już nikt nie miał wątpliwości, jak święty musi być ten nadmiernie skromny apa Psuluzja, ile w nim Ducha Bożego i jaka wielka łaska Pańska mu towarzyszy. Psuluzja wrócił potem do domu z błogosławieństwem patriarchy. Oczywiście nie do miasta, ale na swoją wyspę pustelniczą, czemu już zresztą nikt się nie dziwił. A kiedy tam też umarł po pewnym czasie, przyszli kapłani wraz z całym ludem i pochowali świętego apa Psuluzję ze czcią i z lamentem. Bo choć biskupem być nie chciał, to jednak przykład jego życia surowego, w czystości, na modlitwie i z daleka od świata, wielu innych doprowadził do świętości.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.